Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Ponownie Radio Satysfakcja. Jest pan, panie Gerardzie?
Jestem, panie Arkadiuszu, jestem, drodzy państwo. Znowu powitaliśmy, znowu otworzyliśmy nową godzinę balladą, tak jak najpierw był zespół The Eagles. I myślę, że Suzanne Vega, bo to ona była, bardzo dobrze się wpisuje w tę powiedzmy sobie, narrację, dlatego że to jest też album, który był swego czasu niezmiernie popularny, trochę jak Hotel California, ale pamięta się z niego może nie jedną piosenkę, jak w przypadku The Eagles, ale dwie. To jest album pod tytułem Solitude Standing i oczywiście z niego pochodzi słynna Luka i też oczywiście słynny utwór Tom's Diner, czyli to słynne ty-ty-ty-ry-ty-ty-ry-ry, pamięta pan?
Pamiętam.
Pewnie dobrze. Ten utwór, zupełnie na marginesie dowiedziałem się, że ten utwór się trochę niechlubnie przysłużył muzyce, przynajmniej z naszej perspektywy, dlatego że oglądałem, przygotowując się do programu, taki wywiad z panem, który jest tam nazywany chyba jakimś królem MP3 czy coś takiego, człowiekiem, który był odpowiedzialny za sformowanie tego formatu MP3 i on opowiadał, że pracował właśnie nad tym utworem Tom's Diner, dlatego że o ile instrumenty było w miarę łatwo skompresować do takiego mniejszego formatu, to głos ludzki był tutaj takim instrumentem, który bardzo trudno się poddawał i musieli spędzić bardzo, bardzo dużo czasu na tym, żeby ten głos, gdy się go skompresuje i umieści w tej małej MP3, żeby brzmiał jeszcze jakoś po ludzku. W końcu się to niestety udało. Mówię niestety trochę z przekąsem, bo wiadomo, że format MP3 wszystkim nam ułatwił życie. Natomiast oczywiście dużo też i przemysł muzyczny, i też jakby kultura słuchania muzyki straciła nad tym. Ale oczywiście to nie jest wina Suzanne Vega, bo jest to osoba bardzo poczciwa. I pomyślałem sobie, że na dzisiejszy czas to jest bardzo dobry album do przypomnienia, bo już teraz oprócz Luki i oprócz Tom's Diner tych utworów się nigdzie nie gra, jak sądzę. A bardzo mi się podoba też tytuł. Solitude Standing, to znaczy przetrwanie rozłąki. I do tego pozwoliłem sobie na taką uwagę na naszym tak zwanym fanpage'u na radiu, na Facebooku, który pan przepisał na szczęście, że przetrwamy rozłąkę i przetrwamy dwa łąkę. No rozumiemy, roz dwa. Dlatego, że oczywiście teraz tutaj nawiązuje do naszej sytuacji. Wciąż jesteśmy pozamykani, może nie aż tak szkaradnie, jak to było wiosną, ale jest to trudny czas i myślę, że jeszcze raz to powtarzam i będę powtarzał, nabiera znaczenia coś tak ulotnego jak muzyka, bo myślę, że muzyka pozwala nam wszystkim jakoś się trzymać i jakoś ten czas przepękać twórczo i owocnie, i dlatego chciałem dzisiaj przypomnieć właśnie panią Suzanne.
Twórcze i owocnie to będzie już od rana, proszę pana. Poznaniacy walą drzwiami i oknami do centrów handlowych.
Tak.
Tam też gra muzyka z głośników, tam gdzie tam różna gra.
Prawdopodobnie z MP3.
Ale chyba tak. Suzanne Vega to tam nie usłyszymy niestety.
Chyba nie. No
chyba
tak,
nie, ale no dobrze, pozostańmy w tym optymistycznym nastroju, proszę pana, którego dzisiaj mamy, niech pan powie, przechodzimy do tak
28 listopada.
Tak zwany test kalendarzowy pana Gerarda, tak. Proszę państwa, czy pan mnie słyszy?
Słyszę pana, panie Arkadiuszu.
Dobrze.
Czy pan mnie słyszy?
Ja pana słyszę, chociaż nie wiem po co, bo to pan będzie odpowiadał, ja będę zadawał pytania. Pytanie testowe, dobrze? I myślę, że przejdzie przez nie pan po prostu jak
burza.
Jak dzik burza. Przez przecinkę. O, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale tak. No dobra, proszę pana, to jest pański temat i pan od razu tu trzepnie odpowiedź tak, że ja się osunę. 1680 rok, to kto zmarł?
Król jakiś na pewno.
Nie.
Królowa.
Małpasowa. Tak. Nie, proszę pana.
Wynalazca czegoś.
Ja panu
jakiś...
mówię, włoski rzeźbiarz i architekt epoki baroku. No wie pan przecież to.
Nie wiem, nie jestem dobry w rzeźbiarzach.
A tam nie jest pan dobry w rzeźbiarzach. A rzeźby pan widział?
A jakoś
to
tak.
To w rzeźbiarzach pan jest dobry, jak pan rzeźby widział. Uwaga, to ja już podpowiem, no, bo to było testowe. No, ja wiem, to na pewno panu gdzieś w tyle w głowy siedzi, ale to tak się omskło. No. Giovanni Lorenzo Bernini, proszę pana.
A tak, oczywiście.
To jest
rzeźba samolotu. Bardzo, bardzo, musiałbym powiedzieć, futurystyczne, jak na XVII
wiek. Nie wiem, czy pan pamięta, ale to jest starego Berniniego syn.
A, rozumiem.
No dobrze, no to teraz... No. Engelsa to panu odpuszczę. Co się będziemy denerwować?
Czytacik z Engelsa był?
Nie urodził się.
A, rozumiem, no.
Bliżej, to już powinien pan wiedzieć, związane z modą. Pan jest taki modniś, lubi pan te t-shirty, pan zmienia. Jak nie od tego, to on tamtego. W 1960 roku urodził się?
Urodził się projektant mody, Gianluca Paganini.
No, ale blisko, Galliano.
O, proszę, no.
Widzi pan?
No, jednak ten dziesiąty zmysł
tak
się odezwał.
Ale dzisiaj pan idzie pan jak przecinak normalnie na budowie.
Jak dzik przez przecinak, tak.
No to już jest po prostu dla pana tak, jakby pan dokładkę brał sobie barszczu. 1950 urodził się aktor amerykański, na imię miał Ed. I to nie był koń, który mówi. Ed, koń, który...
Murphy? Eddie Murphy? Nie.
Ale daj pan spokój z Murphym.
No.
Eddie. Grał w filmie Truman Show, Apollo 13, Apollo?
Aha.
No.
Nie pamiętam, ale wiem, o którego chodzi.
Tak,
widzę jego twarz. To oczywiście Truman Show.
Truman Show, tak.
Lubi pan ten film?
Piękny
nie bardzo.
Film, tak. Piękny
powinniśmy nakręcić taką wersję radiową, że to nie jest program telewizyjny, tylko program radiowy, który jest taki Truman i on nie wie, że jest jakby on tak manipulowany przez radio. O, to jest temat dla nas.
I mam dla pana... tak, mam
był
dla
pan dniem milczeniem.
Dobre nawyki tu są w kalendarzu.
Tak.
Jak się pan nie daje smogowi?
Maseczkę mam i nie tylko, że wirusy wchodzą mniej, to też i smog wchodzi mniej.
No, ale to jest
o, dyplomatycznie to powiedziałem, tak.
Ja tam dyplomatą pan powiedział zostać, chyba w Zimbabwe. No dobrze.
Nie, w Limanowej. No dobrze, no ale co z tym smogiem, jak się ratować?
Ale to jest podstawa, tak, proszę pana. Przede wszystkim słucham. Musi pan ustawić rośliny na parapecie.
A, czyli rozumiem, że tak smog...
Ale to nie
jak
też
się
takie, że pan
przed smogiem w domu. Myślałem, że jak się ratować przed smogiem, jak się na niego zostanie narażony przez
jak
wyjście.
Się na niego nadepnie, to nie wiem. To trzeba buty wytrzeć. Ale nie, proszę pana. No. I to nie tyle jakie, bo pan sobie myśli, że pan sobie jakiś baobab postawi i to załatwia. Nie.
Wiem.
Skrzydłokwiat, wężownica.
Aha.
O, tu uwaga, palma areka.
A czy będzie też palma gereka?
Nie wiem, tu nie mam bluszki, jest. Może pan się pod to podchło. I one wchłaniają.
Tak.
Mhm. I przede wszystkim musi pan monitorować poziom zanieczyszczeń w radiu, telewizji lub w smartfonie.
Czyli jednak Truman Show.
Tak jest.
Kto będzie to nam monitorował? Specjalnie wynajęta firma.
Tak jest. A wie pan, co pan powinien zrobić po powrocie do domu? Jak pan już zetknął z tym smogiem i żeście się tykali na ulicy?
Tak, powinienem wyrzucić go z głowy, z myśli i z serca.
Tak, ale z ciała też. A z ciała poprzez co?
Wydychanie go.
Jezu, wdychać. Myśli pan, że jak się wdychnie, to można go wydychnąć? To tak nie działa, proszę pana.
No to jak? To
trzeba wypić powoli, co?
Płyn Lugola.
Panie, to przecież Czernobyl już był. Szklankę wody.
Ale kto wie, czy historia lubi się powtarzać.
Szklankę wody, proszę pana.
Rozumiem, dobrze.
No dobrze, no ja już nie będę.
Ale wcale nie jest tak dobrze, bo jak szklanka wody też na przykład stała przez chwilę na dworze, to też nasiąknęła.
Ale to ją pan ustawi pomiędzy roślinami skrzydłokwiatowymi i one te rośliny wtedy tę szklankę wody zabezpieczą, no.
Rozumiem, przed rośliną areka. No dobrze, tutaj bardzo pan się tu miło tutaj zareklamował.
Nie ma to promocja.
Ja też znajdę na siebie jakąś taką, tak.
A imieniny dzisiaj kto ma na końcu, chociaż na początku powinniśmy to zadać?
Ja powiem tak, dzisiaj się nie przygotowałem, więc będę strzelał. Janek, Paweł, Jerzy i Ringo.
Ja panu powiem tak. Strzela tak. Może i pan, ale nie w tym kierunku, którym należy.
Mm-hmm.
Gościerat.
To ten w żadnym zespole znanym nie grał, niestety.
A grał.
Jaki?
Przejściowo w ich troje.
No,
ale właśnie z imienia nie pasował i go wywalili, bo jak można? O, proszę państwa, teraz solo na bałałajce zagra gościera. No to wie pan.
No dobrze, czyli to jedno imienino wystarczy za cały.
Tak jest, ale jeszcze jest Grzegorz, Stefan, Jakub, Zdzisław, czyli taki standard.
Tak, standard, ale gościerat to jednak jest. No. Jeżeli słucha nas jakikolwiek pan gościerat, to kłaniam się nisko.
Dobrze. No to wracamy do Susan Wegi i niech posmęci jeszcze nas.
Tak, nie, właśnie nie. Chciałem teraz troszeczkę żywszy utwór, bo rzeczywiście Chciałem jedną rzecz powiedzieć całkiem poważnie, że ten album jest bardzo równy i ja go nie znałem, przyznam szczerze. Znałem tylko te dwie piosenki, o których była mowa wcześniej. Natomiast wysłuchanie go było dla mnie wielką przyjemnością właśnie dlatego, że jest to świetny songwriting, tego słowa użyła Amy McDonald, więc i mi wolno, czyli kunszt po prostu pisania piosenek wyraźnie się tutaj ujawnia i do tego bardzo dorzeczne, dyskretne aranżacje, palce lizać i uszy też.
Przepraszam, bo się zapowietrzyłem, bo próbowałem wydychnąć. Próbowałem za pana namową wydychnąć smok, ale nie chciał wyjść. Ale wie pan, co mi się tak skojarzyło? Ciekawe, czy Amy McDonald zna zniżkę w tej pewnej sieci z kanapkami. Ja? Chociażby dla nazwiska. No dobra, to gramy tą Susan, tak?
Tak jest.
A jeszcze chciałem powiedzieć, czy pan wie, bo państwu też powiemy, bo dzisiaj będzie trzeszczało oczywiście, tak, że będziemy grali z czarnej płyty. Czy pan wie, jaką płytę zagramy?
Tak, czytałem na fanpage'u Radia Satysfakcja. Polskie country to będzie.
Ale jaka się nosi tytuł? Tak, zespół nazywa się The Country Family, a płyta Clementine wydał ją Vifon. Kiedyś była taka wytwórnia. Cena 80 zł, proszę pana, nie żałowałem.
Bardzo się to panu chwali.
No ja wiem, że mi się chwali, dlatego ta piosenka będzie dla mnie.
Dobrze? Ale czyli że to Susan Vega jest dla pana.
Tak, dla mnie.
Zatem to ja zapowiem. Specjalnie dla państwa, ale i dla pana Arka, pomysłodawcy słynnej rośliny Areka, Susan Vega i piosenka In the Eye.
To different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cure the wasting disease. Hero. Lands a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome actor. We'll be right back.
Drodzy Państwo, jutro minie 18 lat, jak nie ma z nami George'a Harrisona, gitarzysty grupy The Beatles. Zmarł 29 listopada 2001 roku, mając 58 lat. Pamiętam dzień, kiedy dowiedziałem się z radia o jego śmierci, choć wieści z tamtej strony dobiegały nie najlepsze już kilka lat wcześniej. W sierpniu 1997 roku zdiagnozowano u George'a początki raka krtani, jednak dzięki szybkiemu zastosowaniu radioterapii zahamowano na razie dalszy rozwój choroby. Niestety w roku 2001 nastąpiły przerzuty raka, najpierw do płuc, następnie do mózgu. Prochy artysty zgodnie z jego życzeniem rozsypano w falach Gangesu. Więc trochę wspomnień o tych późniejszych latach, kiedy to projekt pod nazwą The Beatles miał się już ku końcowi, a George i jego wybranka Patty zamieszkali w Esher, w niewielkim, niespełna 10-tysięcznym miasteczku w południowo-wschodniej Anglii. Oczywiście nie w mieszkaniu czynszowym, lecz w grodzonej posiadłości. Zresztą nic nadzwyczajnego, w takim domu mógłby mieszkać, powiedzmy, zamożny artysta, który spędził nieco czasu w Indiach, co w Anglii nie jest przecież rzadkością. No bo na przykład zamiast krzeseł na podłodze zalegały poduszki, obok fajka wodna, w kącie tliły się kadzidełka. I żadnych tam widocznych akcesoriów wielkiej sławy w rodzaju złotych płyt na ścianach. Myślenie o tym, że jestem Beatlesem, to krok wstecz. A mnie interesuje przyszłość, mawiał wtedy George dziennikarzom. A co konkretnie? A na przykład reinkarnacja, czy medytacja transcendentalna i gra na instrumencie zwanym sitar, który było słychać zresztą na płytach Beatlesów. Poza tym George wierzył w reinkarnację i całkiem serio powtarzał, że ich czwórka w poprzednim życiu musiała być kimś całkiem podobnym, może byli wędrownymi muzykami. Tak więc, kiedy zjawili się na tym świecie w nowych wcieleniach, wszystko mieli już podane na tacy. Po prostu zaczęli razem grać, a potem zadziałała już karma, czyli prosty ciąg przyczyn i skutków. No poza tym George się zmienił, nie tylko dlatego, że teraz nosił długie włosy i brodę. Sporą czuprynę nosił już w pierwszych latach beatlesowskich, co miało wyraźny cel. No przy pomocy długich włosów George tuszował mocno odstające uszy. No George w czasach beatlesowskich także wydoroślał, bo początkowo w ramach tej czwórki uchodził za dzieciaka. Piosenki też zaczął pisać na długo potem, jak John i Paul zrobili sobie z tego rutynowe zajęcie. Za to na gitarze grał najlepiej i kiedy się skupiał tylko na tym, w trakcie koncertów zapominał się uśmiechać, robił się chmurny i koledzy musieli go karcić, że przecież tak nie można, że trzeba się śmiać, a co najmniej uśmiechać, czyli grać po prostu rolę Beatlesa. Ostatecznie ludzie zapłacili za bilet. Po rozstaniu z Beatlesami George już z nową partnerką imieniem Olivia, niebawem żoną, zamieszkał w ogromnej wiktoriańskiej posiadłości w Oxfordshire. George zainstalował tam studio nagrań, zasadniczo gitarę odstawił do kąta, wziął się za swój sitar i ćwiczył na nim nie mniej niż 3 godziny dziennie. No, przy czym musiał się nauczyć hinduskiego zapisu nut, który jest zupełnie inny niż europejski, ale dał radę. Ciągnęło go jednak do tego starego grania, komponował i tego, co skomponował, starczyło na bardzo dobrze przyjętą płytę o hinduistycznym było nie było tytule All Things Must Pas, czyli wszystko musi przeminąć. Było to w roku 70, a piosenka pod tytułem My Sweet Lord stała się szlagierem nie do zdarcia, mimo że podczas procesu sądowego zarzucono ex-Beatlesowi, że podświadomie splagietował inny przebój. I wyznaczono absurdalnie wysoką grzywnę, wychodząc z założenia, że przecież na biednego nie trafiło. Poza tym jego koncert na rzecz Bangladeszu, który to koncert pozwolił zebrać na działalność humanitarną w tym kraju aż 10 milionów dolarów. Ale w swojej posiadłości George był teraz przede wszystkim ogrodnikiem. Sprowadził mnóstwo egzotycznych roślin, o które dbało 10 etatowych ogrodników, a tych nadzorowali dwaj bracia ex-Beatlesa. Wejścia do posiadłości wzbraniał napis, teren prywatny, nie wchodzić, w 10 językach, z tym, że wersja tego ostrzeżenia dla Amerykanów brzmiała po prostu spadaj. A George w swojej autobiografii wyjaśniał: jestem bardzo prostym człowiekiem. Nie chciałbym utknąć w showbiznesie, ponieważ z przekonania i z powołania jestem po prostu ogrodnikiem. Sadzę kwiaty i obserwuję, jak rosną. Lubię przesiadywać w domu i patrzeć na płynącą rzekę. No, rodowód beatlesowski z latami ciążył mu coraz bardziej. Wszyscy pytali go tylko o tamte czasy. On odpowiadał, ale zwięźle pisał. W tym całym beatlesowskim życiu nie było właściwie nic fajnego, a już codzienne pojawianie się na pierwszych stronach gazet było wręcz okropne. George jako pierwszy z czwórki zaczął się zastanawiać, ile jeszcze można być na szczycie. Dochodził do wniosku, że prędzej czy później cała ta Beatlemania runie z hukiem i trzeba się wymiksować z całej zabawy możliwie wcześnie i możliwie bezboleśnie. No i do Beatlesów miewał ironiczny dystans, czasami może aż za bardzo ironiczny. Kiedy powstawał film pod tytułem The Ruthless, komedia, która bezlitośnie parodiowała historię Beatlesów, George zaangażował się w nią entuzjastycznie, a nawet wystąpił w filmie w roli jednego z namolnych reporterów, którzy nagabują czwórkę wielkich idoli. No, poza tym przyjaźnił się i finansował chłopaków z grupy Monty Pythona i ogromnie odpowiadało mu ich wykpiwanie pozornie nienaruszalnych wartości. Po zastrzeleniu Johna Lennona George zaczynał doznawać chorobliwej obsesji na punkcie własnego bezpieczeństwa. Nabierał przekonania, że jego też pewnego dnia zastrzeli jakiś wariat. I kiedyś zaalarmował policję, bo we własnym ogrodzie zobaczył intruza, który w ciemności miał palić papierosa. Okazało się, że był to tylko poblask dalekiej latarni ulicznej. Ale śmierć faktycznie przyszła po George'a. Przyszła za wcześnie. No, tylko całkiem nie z tej strony, z której się jej spodziewał.
brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałem, słuchała poważnej muzyki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją bez snak. A ty jesteś taka nowoczesna. Pierwsza, nie całuj mnie, czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Pierwsza, nie całuj mnie, bądź ty to wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. A tak to mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Chodziła co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, 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 bo kocham cię.
Będzie trzeszczało. Radio Satysfakcja spod igły.
że wesoło było podczas sesji nagraniowej. Niech panowie tam sobie grają, na chwilę po... O, o, słyszycie? O, chyba się pochwycili z lekka. Dobrze, niech to sobie gra, ale my teraz opowiedzmy. Przede mną album zatytułowany Clementine i to nagranie tytułowe właśnie wybrzmiało. Formacja nazywała się Country Family. Jak mówiłem już wcześniej, płytę wydała wytwórnia Vifon. Miałem ją, jak byłem młodzieńcem. To jest już inny egzemplarz. Longplay 003, proszę państwa. Cena, ściszej jeszcze troszkę, cena 80 zł. I tak. Zebrali się mówcy. To był chyba pomysł Jacka Skubikowskiego i Korneliusza Pacudy. Zebrali się różni muzycy, żeby zagrać amerykańskie standardy country i takie barowe w takim bardzo stylowym, nieodbiegającym od tamtych czasów wariancie. Płyta bardzo udana. Panowie wyraźnie się starali. Okładka bardzo stylowa, bo oczywiście takie te drzwi, które się z dwóch części składały i tam zawsze rewolwerowcy albo wpadali do środka, albo po chwili kontemplacji i kłótni z innymi wypadali na zewnątrz, przeważnie na piaszczystą drogę. Płyta swego czasu była sporym objawieniem. To była taka fala zainteresowania muzyką country. Ale dobrze, kończymy już, bo jeszcze chciałem coś państwu zagrać z trzeszczącej płyty. To teraz uwaga, przełożę, proszę państwa. I może się uda? No, nie udało się jeszcze. Jestem człowiek już nie ten wiek. O, coś się kończy. To znaczy, że coś się zaczyna. No znów jak to na dzikim zachodzie, ale... Nerwowi jacyś tam oni chyba wszyscy, no to gramy dalej.